Kontynuując temat modlitwy i zadając sobie to najważniejsze pytanie, które zadali sobie uczniowie 2000 lat temu. Panie, naucz nas się modlić. Przychodzimy znowu do Pana, do innego fragmentu z Bożego Słowa z tym nastawieniem serca. Panie, naucz nas się modlić. Dlaczego? Ponieważ modlitwa jest naszą relacją z Bogiem. Modlitwa jest naszym dialogiem z Bogiem. A istotą całego chrześcijaństwa jest relacja z Bogiem. Dlatego nie powinno być większego wołania w naszym sercu, jak Panie, naucz mnie się modlić. Panie, spraw, żebym mógł znać bardziej Ciebie, żebym znał lepiej Ciebie. I często, wiecie, co jest przykre dla mnie? Jak przyłapuję się czasem, że mam w głowie coś, co bardzo chcę zrobić, to mogą być różne rzeczy, albo coś, co nawet muszę zrobić. I wtedy mówię, okej, ale najpierw jeszcze odbędę tą modlitwę. I wtedy się przyłapuję i mówię, nie, zaraz. Czyli co, ja odbędę modlitwę, żeby zaraz przejść do tej rzeczy, którą tak bardzo chcę zrobić. A czy nie powinno być w moim życiu odwrotnie? Czy nie powinno być tak, że tak jak święty Augustyn, tak jak psalmista w psalmach mówi, Panie, bo Ty stworzyłeś nas dla siebie? I że to wszystkie inne rzeczy powinniśmy robić tak, żebyśmy w końcu mogli się pomodlić, żebyśmy mogli w końcu mieć czas z Panem? Czy nie Paweł nie mówił, że gdyby nie Kościół, to on już dawno by chciał wyjść z tego ciała i umrzeć, bo wtedy będzie mógł być z Panem? Czy widzicie, jak bardzo zaświadczyliśmy w tym XXI wieku? Czy widzicie, jak czas, jak o wiele łatwiej jest zamieścić post na Facebooku, niż powiedzieć coś do Pana, niż modlić się? Jak o wiele łatwiej jest zadzwonić do kolegi, czy cokolwiek zrobić, niż modlić się? Badania wykazały, że nasze czasy charakteryzują się tym, że nie ma już w nas takiej, wśród młodszego pokolenia, takiej autorefleksji i możliwości skupienia dłuższej uwagi. Dlatego przerwy, dlatego reklamy są też coraz krótsze, ale za to coraz częściej. I widzicie, i to bardzo uderza w Kościół, uderza w nas, że to, co jest istotą całego naszego życia, to, co jest istotą chrześcijaństwa, czyli nasza relacja z Bogiem. Ona przez to, że pozwalamy, żeby kultura dyktowała nam, kultura szybkiego życia, to my stajemy się bezrefleksyjni w naszej modlitwie. Ciężko nam jest myśleć, ciężko jest nam oddzielić się, ciężko jest nam przyjść na nabożeństwo, ciężko nam jest. Dlaczego? Bo pozwoliliśmy, jesteśmy ofiarami naszej kultury. I wierzę, to jest moją modlitwą, że ta seria nie tylko w Twoim życiu, ale również w moim życiu przyniesie większe przebudzenie w modlitwie, a co za tym idzie, większe przebudzenie w moim całym duchowym życiu, w moim całym życiu. I mam nadzieję, zanim skończymy mówić na temat modlitwy, a pozostało nam jeszcze może 3 kazania na ten temat, to mam nadzieję, że nie będzie to tylko teoria, którą zapisujemy w zeszytach, a że stanie się to praktyką. Zwróćcie uwagę, że dodaliśmy dzisiaj psalm. Specjalnie go dodałem, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w jaki sposób się modliliśmy. Tym, że potem ta modlitwa spontaniczna, ona była spontaniczna, ale ona była w oparciu o to, co mówił ten psalm. Dlatego, że tak naprawdę, pomimo, że modlitwa jest naszą rozmową z Bogiem, to w rzeczywistości to jest tym, w jaki sposób my odpowiadamy na to, co Bóg już powiedział w swoim Słowie i co już powiedział, posyłając Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Modlitwa nie jest Twoją inicjatywą. Jeśli tak myślisz, to się grubo mylisz. Jeśli myślisz, że to jest Twoja inicjatywa, to nie jest Twoja inicjatywa. Nigdy byś nie miałbyś żadnej chęci, żeby się pomodlić, gdyby Bóg nie dał Ci łaski, że Ty zapragnąłeś Boga. On już zadziałał z łaską w Twoim życiu, że Ty masz chęć się modlić. Więc nawet kiedy Tobie się zachciało pomodlić, to również jest to odpowiedzią. Dlatego, że to jest łaska. Dlatego, że to jest łaska. I widzicie, i chciałbym dzisiaj jeszcze krótko pomówić z Wami na temat tych różnych rodzajów modlitwy. I wziąłem rekwizyt. Ja rzadko to robię. Kiedyś częściej to robiłem, ale dzisiaj mi się przyda. Zobaczcie, co się będzie działo.
Biorę. tak? I żongluje. Dobry jestem w żonglerce, jak myślicie? Dobra.
Wow, słuchajcie, super. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Wow!
No niestety. Niestety nie wyszło to. Tutaj postawię, żebyście widzieli. Okej, widzicie?
Dobrze, wyobraźcie sobie, że te kręgle to są różne rodzaje modlitwy. Tak? I my często myślimy, że jesteśmy mistrzami modlitwy. A w rzeczywistości podrzucamy jeden kręgiel ciągle w górę. Ciągle tylko prosisz. Ciągle tylko to. I ciągle tylko to. I ciągle tylko to. I mówisz, jak mam wspaniałe życie modlitewne. A nie wiesz, jakie bogactwo tracisz. Czy widzicie, że Pan Jezus w modlitwie pańskiej w 2 minuty podrzucił 7 kręgli? Tak? To jest mistrz żonglerki modlitewnej. Jak widzicie, często jest tak, że w jednej modlitwie, w 2 minutach, jemu udało się zmieścić kilka różnych rodzajów modlitw, tak? Ale kiedy patrzycie na księgę psalmów, tam wygląda to troszkę inaczej. Tam też widzicie te kręgle, te różne rodzaje modlitwy. Ale bardzo często jeden psalm, albo nawet kilka z nich, to jest jakby podrzucanie jednego kręgla. Czyli są to na przykład te psalmy lamentacyjne, w których wylewasz swoje serce z Panem. Jak tydzień temu mówiliśmy, niektóre z nich wcale nie kończą się dobrze. Tak jak psalm 60, który czytaliśmy tydzień temu? 39, tak? A z kolei ostatnie 5 z Księgi Psalmów to jest czyste chwalenie Boga. Nie ma żadnej prośby, nie ma żadnego wstawiennictwa. Czysta chwała. Czyli często jest tak, że więc nie chodzi o to, że każda twoja modlitwa powinna zawierać 5 minut chwalenia, 5 minut proszenia, 5 minut dziękczynienia, 5 minut przepraszania. Nie o tym mówię. Chodzi o to, żeby na przestrzeni dłuższego czasu wszystkie kręgle były w górze. Rozumiecie? Tak? Czyli kiedybyś notował swoje modlitwy, co każdego dnia, i za 150 dni, tak jak na przykład psalmy mają 150, jest psalmów, byś je przeczytał i sklasyfikował, to pomimo, że różnie to w różnych dniach wyglądało, to powinieneś zobaczyć, że był tam czas na chwalenie Pana. Że był tam czas na to, żeby Go przeprosić i pokutować. Że był tam czas na to, żeby wstawiać się i prosić w sprawie innych ludzi. I bardziej o to mi chodzi, więc kiedy mówimy o różnych rodzajach modlitwy, nie myślcie, że chcę was włożyć w tak twardy schemat, że teraz 2 minuty minęło, czas przejść do dziękczynienia. Nie o tym mówię, tak? Natomiast również chciałbym, żebyście rozszerzali wasz repertuar i to pytanie, które zadał Pan Jezus, które zadali uczniowie, naucz nas się modlić. I kiedy Jezus daje im ten model modlitwy, to jedną z rzeczy, które tu pokazuje, mówi, że modlitwa jest bardzo bogata. I jest czymś więcej niż tylko jedna rzecz, tak? Widzicie, niektórzy z nas wolą modlić się spontanicznie i struktury modlitwy ich ograniczają, tak? Inni, jak nie mają jakiegoś planu, to w ogóle się nie modlą, bo czuliby się zagubieni totalnie w gąszczu tego wszystkiego, więc oni dobrze funkcjonują, jak mają jakiś plan. Ale tak naprawdę nie jest to do końca ważne, jaką jesteś osobą. Jeśli jesteś osobą spontaniczną, to zachęcam cię, ucz się modlić według pewnego schematu, bo to nie ograniczy cię, to cię wzbogaci. I odwrotnie, jeśli jesteś osobą, która zawsze trzyma się schematu w modlitwie, po 3 minutki, bo taka jest twoja osobowość, lubisz być uporządkowany, to zachęcam cię, żebyś wsłuchiwał się w to, co Duch Święty też wskazuje w twoim sercu, żebyś wiedział, że ten plan nie jest tą twoją nadzieją na wysłuchanie, ale żeby to były jak bloki startowe do tego, że Duch Święty jest w stanie poprowadzić cię poza ten plan. Tak? Więc dla każdego z was wierzę, że znajdzie się coś w dzisiejszym kazaniu. I Widzicie, przykładem takiej osoby, która podkreślała wagę planu w modlitwie, był ojciec reformacji Marcin Luther. Mówiliśmy, że on zachęcał swoich parafian, żeby modlili się modlitwą Ojcze Nasz 2 razy dziennie. Najlepiej powiedział rano osobiście, a wieczorem przyjdźcie do kościoła i razem módlmy się. I kiedy on mówił modlitwą Ojcze Nasz, nie miał na myśli tylko pomodlenie się tą modlitwą, ale tak jak my tutaj mówimy, modlić się w oparciu o tą modlitwę. Czyli modlić się tymi rodzajami modlitwy, jakie tam są. Ale Luther miał również plan na modlitwę, która wypływa z Bożego Słowa, ponieważ za tydzień, kiedy Krzysztof będzie miał nauczanie, to więcej powie na ten temat, że nasza modlitwa powinna być oparta o Boże Słowo i będziemy też mówić, co to znaczy, co to tak naprawdę znaczy. Czy to, że ja wezmę jakiś werset i go wypowiem, czy jest to biblijna modlitwa? Być może niekoniecznie. A to taka zapowiedź za tydzień, dobrze? Natomiast ja dzisiaj specjalnie chciałem wam pokazać, w jaki sposób modliłem się spontanicznie, ale modliłem się w oparciu o psalm, w oparciu o Boże Słowo. I Luther, kiedy mówił, żeby modlić się w oparciu o Boże Słowo, to on zachęcał, żeby miało to 4 kroki. Pierwszy z nich, on mówił, to jest tak zwana instrukcja, czyli wsłuchaj się i musisz wiedzieć, co dany tekst faktycznie oznacza. Jeszcze nie jest czas na to, żeby odnieść to do swojego życia. Jeszcze nawet nie jest do końca czas, żeby już ten tekst wypowiadać do Boga. Tylko musisz wiedzieć, co ten tekst oznacza. Co on oznacza w sposób obiektywny, co on mówi, czyli co dane, to jest odpowiedź na 2 pytania przede wszystkim. Po pierwsze, już o tym mówiliśmy, co ten tekst oznacza dla tego autora, który go napisał i jak rozumieli go słuchacze tamtych czasów. Nie możesz ominąć tego kroku, jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, a chcesz przejść do modlenia się tym wersetem, bo uważasz, że ty coś czujesz lub słyszysz, to być może słyszysz nie Boga. Może słyszysz spragnienia swojego serca. A chcę ci powiedzieć, że Biblia przestrzega, mówi, że pragnienia serca człowieka są ustawicznie złe. Jakub mówi, nie macie, bo źle prosicie, zamierzając to wykorzystać na zaspokojenie własnych namiętności. Zatem Biblia o wiele bardziej przestrzega nas przed sercem, niż zachęca nas do słuchania własnego serca. I wiem, że jest to zaskoczenie dla wielu z was. Dlatego rzucam wam wyzwanie, sprawdźcie, czy to jest prawdą, co do was mówię teraz. Jak? Gdzie to jest? W Biblii. To jest to pytanie, które zawsze sobie powinniście zadawać, kiedy słyszycie, kiedy coś tu jest mówione, tak? Gdzie to jest w Biblii, jaki jest tego kontekst? Czyli co dany autor chciał powiedzieć, tak? To jest ten pierwszy krok Marcina Lutra. I o tym mówiliśmy. Możecie sięgnąć do starszych troszkę kazań na temat rozumienia Słowa Bożego. Drugie oczywiście to jest ta panorama Biblii, czyli Biblia nie jest przede wszystkim księgą instrukcji, zasad dobrego życia, jak ty masz dobrze żyć. Tylko Biblia jest przede wszystkim opowieścią o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu. Ona jest opowieścią, ona jest historią zbawienia. I to ty jesteś włączony w tą historię. Dlatego w jaki sposób ten werset opowiada Ewangelię? W jaki sposób on, jeśli jest ze Starego Testamentu, wskazuje w przód na łaskę objawioną w Jezusie Chrystusie? W jaki sposób? Tak? Bo zobaczcie, że autorzy Nowego Testamentu zawsze interpretowali Stary Testament w jaki sposób? Odnosząc to do...
Nowego.
Autorzy Nowego Testamentu. Jak interpretowali Stary Testament? Odnosili to do Chrystusa. Tak? Wszystko było typem Chrystusa dla nich. Wszystko było wypełnieniem. Krzyż, zmartwychwstanie. Brali te wersety. Wydawało nam się... I oni ustanowili ten podstawowy wzór. Okej, więc... Nie wszystko, co słyszę w moim sercu, jeśli nie rozumiem, co dany tekst... Dlatego, no niestety, nie ma drogi na skróty. Nie da się traktować chrześcijaństwa jako takie hobby po godzinach. Trzeba się po prostu przyłożyć. I przede wszystkim dlatego bardzo wiele razy nie tylko mówimy tematycznie, na przykład teraz mamy serię nauczeń tematycznych. Tematem jest modlitwa, to znaczy punktem wyjścia jest Słowo Boże nasze, tak? Ale nie jest jakiś jeden tylko fragment. Natomiast bardzo często mamy nauczanie nie tematyczne, ale tak zwane ekspozycyjne, czyli bierzemy na przykład list do Filipian i na przestrzeni 6 tygodni wgłębiamy się w niego, nie starając się wyeksponować jakiś jeden temat, ale raczej co faktycznie Słowo Boże naprawdę w tym momencie podkreślało. Dlaczego tak robimy? Ponieważ w ten sposób wy, kiedy bierzecie potem fragment z listu do Filipian, to jeśli wiernie chodzicie na nabożeństwo przez 6 tygodni, to będziecie potrafili we właściwy sposób rozumieć, co tam jest napisane. Rozumiecie? Więc tym miejscem, w którym słyszymy tą właściwą instrukcję, jest Kościół. Przynajmniej powinien być. To znaczy, że nie może być w Kościele tylko nauczań tematycznych. Bo w ten sposób nauczysz się udowadniać swoje racje, szukając przez całą Biblię wersetów, które mają udowodnić swój punkt widzenia. Odradzam uczestnictwo całe życie w kościołach, gdzie tylko i wyłącznie tak jest to nauczane. Uważam, że nauczanie ekspozycyjne jest bardzo ważnym elementem, bo ono uczy cię właściwie czytać i interpretować Pismo Święte. Tak? I to jest ten... Więc Luther mówi, po pierwsze, ta instrukcja. A po drugie, jak już wiesz, co Bóg mówił, to zacznij to personalizować do siebie. I Luther mówił, dlatego tym drugim krokiem jest dziękczynienie i chwalenie Pana. Czyli zaczynasz, co ten fragment mówi o Bogu? Jakiego Pana on pokazuje? Każdy fragment z Biblii coś mówi o Bogu. Pośrednio lub bezpośrednio. Nie mówię o jakimś tylko wersecie, tak? Więc zaczynasz chwalić Boga, tak? Po trzecie, Luther mówił, to w końcu nie ma wyjścia, ale doprowadzi cię do wyznawania. I nie mówię tu o wyznawaniu Bożych obietnic, tym tematem obiecuję, że się zajmiemy też. Wiem, że wielu z was na to czeka. Ale raczej o wyznawaniu swoich grzechów i spojrzeniu, w jakim miejscu ja jestem. Zobaczcie, że zawsze w Biblii jest ten wzór, że w obecności Bożej, my często używamy tego przykładu, że kiedy Bóg się objawia w Słowie człowiekowi, to czy ten człowiek pada i turla się ze śmiechu? Na ile znacie Biblię? Jest tak czy nie? Nie. Ale jaki widzicie wzór powtarzający się? Jaka jest odpowiedź natychmiastowa człowieka na tą epifanię, czy na to objawienie Boga? Co zrobił Mojżesz? Zdjął sandały. Czemu je zdjął? Ktoś mu kazał zdjąć sandały? Bóg powiedział, zdejmij sandały? No okej, okay, dobra, słuchajcie, okej. Okay. Izajasz, co powiedział? Tak, zginąłem. Tak, kiedy połów ryb, nagle Bóg objawia się w swojej chwale, następuje połów ryb. Co mówi Piotr? Odejdź ode mnie, Panie, bo... Czy widzicie nieustannie powtarzający się wzór, że kiedy Bóg, że w wielkości pięknie Pana my natychmiast widzimy swoją grzeszność. I stąd w liturgii Kościoła, w każdej liturgii Kościoła, ja nie mówię o liturgii katolickiej, ja mówię o liturgiach, które sięgają 90 roku naszej ery. Tak starych tekstach jak Didache, jak Konstytucja Apostolska. To jest przed podziałem Kościoła jeszcze. Nie było protestantów, nie było katolików, nie było prawosławnych. Zawsze widzimy, że jest ten moment, w którym jest czas na rachunek sumienia i na zmierzenie się, że w obliczu Bożej świętości ja nagle widzę swoją małość i swój grzech. Więc i to był ten trzeci krok Lutra i w końcu po czwarte Luther mówił prośby. I teraz dopiero, kiedy twoje serce jest we właściwym stanie, możesz prosić Boga, bo wiesz o tym, że On jest wielki, że On jest kochający, że On jest dobry, że On zrobił dla ciebie wszystko. Widzisz też, jak bardzo jesteś przywiązany do tych rzeczy. I dopiero w świetle tego możesz we właściwy sposób prosić o siebie i o inne osoby. Tak? Więc to był ten wzór Lutra. I widzicie? I można by powiedzieć, ja nie lubię tego Lutra, on zachęcał tak do schematu modlitewnego, pewnie Ducha Świętego w nim za bardzo nie było. To pozwólcie, że was zacytuję, co ten schematyczny Luter, co ten metodyczny Luter pisał na temat modlitwy Ducha Świętego. Cytuję. Zdarza się, pisze Luter, że zatracam się w jednej z próśb modlitwy pańskiej. Pomijam wtedy wszystkie pozostałe 6. Gdy obfitość tych bogatych myśli przychodzi do ciebie, Powinno się im poddać, a nie gasić, pisze Luter. Bo to sam Duch Święty cię naucza. A jedno słowo z jego kazania jest lepsze niż 1000 naszych modlitw. Więc jeśli Duch Święty przyjdzie i zacznie głosić twojemu sercu, poddaj się temu i słuchaj go. Koniec cytatu. Czy widzicie ten piękny balans w jego życiu? Czy widzicie, że on odkrył, że ludzki umysł, który tak ciągle odpływa i który ciągle chce tylko być skierowany na siebie, potrzebuje pewnego reżimu, ale ten reżim jest ku pomocy temu, żeby w końcu poddać się Panu, poddać się. Więc te formy modlitwy, te schematy, które ludzie na przestrzeni Kościoła wytwarzali i które widzicie tak naprawdę, one wypływają ze Słowa Bożego, one nie są po to, żeby ograniczyć Ducha Świętego, ale one są jak koryto rzeki, żeby ukierunkować moc Pana we właściwym kierunku. Żeby to się nie rozlało i żeby to się nie zrobiło bagno z tego. I widzicie, można powiedzieć, gdy się czyta Słowo Boże, a wielu zrobiło to, że zaczęło sumować te wszystkie modlitwy Bożych mężów z Bożego Słowa, to pomimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że one są zupełnie spontaniczne, że są tak mało ze sobą powiązane, to po wnikliwszym badaniu okazuje się, że można wyciągać pewien wzór, że pewne rzeczy się powtarzają, pomimo, że jest 40 autorów Pisma Świętego na przestrzeni 4000 lat, to jednak pewne ich modlitwy i również na przestrzeni 2000 lat historii Kościoła, nie tylko Luther, ale moglibyśmy wziąć, nie wiem, Augustyna, później Wesleya, później George'a Millera, tego, który stworzył, on też te wszystkie sierocińce, tak? I wielu, wielu innych wspaniałych Bożych mężów, którzy wypowiadali się na temat modlitwy. Kobiety i mężów Bożych. Tak różne temperamenty, a jednak pisząc tak różnie o modlitwie, opisując swoje doświadczenie, zawsze, gdyby to można było sprowadzić, można by to sprowadzić, że oni wszyscy zgadzali się, że muszą być przynajmniej 3 kręgle w grze. Spójrzcie jeszcze raz na te kręgle. Tak? Okej. Okay. Teraz podnieście pierwszy palec do góry, kciuk. I powiedz uwielbienie. Teraz podnieś drugi palec. Tak? I powiedz wyznanie. Tak? I mówię przede wszystkim tutaj do takiego rachunku sumienia. To jest ten tradycyjne zrozumienie wyznania, tak? I po trzecie, prośba. Tak, to są 3, co do których na przestrzeni wieków i na przestrzeni Biblii nie ma żadnych wątpliwości, że te 3 kręgle muszą być w grze. I że kiedy Pan Jezus mówi, naucz nas się modlić, kiedy odpowiada na to pytanie, naucz nas się modlić, to jedną z odpowiedzi na to jest, że Pan chce nauczyć cię, znowu użyję tej metafory, żonglować w swoim życiu tymi 3 kręglami. Tak? Więc dzisiaj się skupię, żeby mówić głównie 3, ale pokrótce. Uwielbienie i dziękczynienie. Czyli uwielbiasz Boga za to, jaki jest. A jaki jest? Jest wielki. On czuwa nad wszystkim. Tak? Widzicie, jedno z tych efektów złego nauczania w moim życiu było to, że mnie ktoś przekonał na podstawie pewnych wersetów z Biblii, wyrywanych z kontekstu całej Biblii, że Bóg nie może zrobić wszystkiego, co chce. Że dopóki człowiek się nie modli, to Bóg nie może działać. Słyszeliście o tym? Tak? To chcę wam powiedzieć, że Bóg może zrobić wszystko, co chce. Że z jakiegoś powodu Bóg postanowił działać przez osobę, która się modli, bo taka jest jego wola, ale proszę nie mówmy, że Bóg czegoś nie może zrobić. Dlaczego tak mówimy? Dlatego, że Bóg jest wszechmocny, tak? I dlatego, że Słowo Boże mówi... Może okej, zobaczmy to w naszym tekście, bo to jest jeden z tekstów. Marek 14, 36. Pan Jezus w ogrodzie. Jak mówi Jezus do Pana Boga na początku modlitwy? Ojcze, Abba, Ty wszystko możesz. Jeszcze raz powiedzmy. Ojcze, Ty Wszystko możesz. Całe psalmy są o pełne opisów, jak to Bóg siedzi i śmieje się z poczynań i wszystkie narody i on kieruje narodami na ziemi. Bóg przeprowadzi swój zamysł na tym świecie. Nie zawsze stanie się to za życia jakiegoś człowieka. Nie zawsze nawet stanie się to za życia swojego pokolenia. Ale Bóg może wszystko. I tak Bóg w końcu zrobi wszystko zgodnie ze swoim planem, kiedy historia się zakończy. Tak więc widzicie, Jezus, zobaczcie tą sytuację. Jezus znał Bożą wolę. Znał Bożą wolę w tej sytuacji. Ale nie będę wyprzedzał, bo to jest o modlitwie prośby. Za chwilkę. Zobaczcie przykład, więc od czego Jezus zaczął modlitwę? Od wywyższenia Boga. Powiedział: Ojcze, Ty wszystko możesz, Ty jesteś wszechmocny. Ty możesz wszystko. To był początek modlitwy Jezusa. Zobaczmy początek modlitwy apostołów z 4 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Jaka jest sytuacja tutaj? Jaki jest kontekst? Wracają oni. Zabroniono im. Nie ma tego tutaj, Szymon. Ale zostaw tutaj ten ładny widok. O, dziękuję. A gdy zostali zwolnieni, Piotr i Jan przyszli do swoich, opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga, rzekli: Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze, wszystko, co w nich jest. Zobaczcie, od czego zaczęli. Od chwalenia. Zaczęli opisywać wielkość Boga. Który powiedziałeś przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi swego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Czy widzicie, jak od razu idą do Słowa? Jak od razu powołują się na Boże Słowo? Jak od razu ich bojąca się dusza jest zakotwiczona w prawdzie Biblii, niezmienności Bożego Słowa, które opisuje wielkość Boga. Tego, że ten mały Herod, tego, że ten mały Piłat, oni są wszyscy mali, to są narody, które tyle, co kropla w wiadrze znaczą dla Pana. On jest wielki, on jest ponad wszystkim, jest ponad wszystkimi. Cała planeta Ziemia jest dla niego jak pyłek malutki. Jak wielkie są wszystkie galaktyki. A Bóg to wszystko trzyma cały świat w swojej dłoni. Nigdy nie mów, że Bóg czegoś nie może. On jest wielki. I my w modlitwie na początku sobie to przypominamy. Bóg nie potrzebuje, żeby jemu przypomnieć, że on jest wielki. Ty potrzebujesz, ja. W modlitwie wyznawać i uwielbiać wielkość Pana. Tak, i potem powstali królowie ziemscy, przechodzą do prośby, zebrali się z połem przeciw Panu, przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym świętym miejscu, przeciw świętemu Synowi Twemu Jezusowi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka, Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Zwróćcie uwagę, co oni robią. Oni już zinterpretowali, tak, że śmierć i krzyż Jezusa wcale nie było tym, że historia się wymknęła Bogu spod kontroli. Że to było Bożą wolą. Coś, czego oni nie rozumieli jeszcze 2 tygodnie temu. Teraz okazało się, że jednak Bóg zrobił to, co chciał zrobić. Chociaż w tej danej chwili wydawało im się, że to jest koniec świata. Że odeszli bez wiary spod krzyża. I mówili: Bóg opuścił Jezusa. Pozwolił mu tak zginąć. Okazało się, że ta największa przegrana była największym zwycięstwem. To stąd płynie dla nas nauka. I widzicie, a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich. Zobaczcie, że ile minęło czasu, zanim przechodzą do prośby. I pozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Poszli do wspaniałych restauracji i każdy zjadł wielkiego steka. Tak? Po to zostali napełnieni Duchem Świętym, że każdy wrócił do swoich czynności, osiągać swoje cele. Nie! Zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Oni chcieli wypełniać Bożą wolę. Ich pragnieniem było wypełnić Bożą wolę. To motywowało ich modlitwę. I dlatego Bóg odpowiedział na ich modlitwę. Nie możesz wziąć tego fragmentu i powiedzieć, niech się trzęsie ziemia, dlatego że ja potrzebuję podwyżkę w pracy. Bo może ją dostaniesz, a może ją nie dostaniesz. Tak? Niech się trzęsie ziemia, bo chcę, żeby ta dziewczyna została moją żoną. Może zostanie, może nie zostanie. Ale czy widzicie, że to jest pewna różnica w zrozumieniu tego, tak? Nie po to jesteś napełniony Duchem Świętym, żeby iść na fajną randkę. Możesz iść na fajną randkę bez takiego napełnienia Duchem Świętym. Jak cię Duch Święty napełni? No super, okej. Okay. Ale to nie jest do randek, do podwyżek, do spadków, do pięknych samochodów. Nie po to jesteśmy napełniani Duchem Świętym. Tak? Niech to będzie jasne. I nie ma nic przeciwko samochodowi, ani innym rzeczom. To są wszystko wspaniałe narzędzia. Ważne jest, żeby nie były naszymi bożkami. Tak? Okej? Okay? Ale gwarancja wysłuchanych modlitw jest wtedy, kiedy modlisz się zgodnie z tym, co jest naprawdę dla Boga ważne. Co jest Jego wolą. Tak więc to się dzieje podczas uwielbienia. I widzicie, i co się dzieje później? To był pierwszy kręgiel chwalenia. Drugi kręgiel wyznaj. W świetle wielkości Pana możesz dostrzec, że pomimo wszystko martwisz się. Że pomimo wszystko nie możesz zasnąć. Że pomimo wszystko jesteś smutny. Dlaczego? Bo nie ufasz Chrystusowi. Bo chociaż uwielbiasz Boga takiego, jak jest, to w rzeczywistości twoje serce nie jest przemienione na tyle. Słuchaj, dlaczego ja się martwię o pieniądze? Skoro mam Chrystusa, skoro wiem, że i tak ten świat się skończy i będziemy wszyscy w niebie, ja wciąż się martwię. Dlatego, że tak jak podobnie jak inni, jestem skażony materializmem. Taka jest prawda. To jest to, co ty i ja powinniśmy ciągle wyznawać przed Panem. Nie wstydzić się tego, bo tylko wtedy On będzie mógł odwiązywać twoje serce. Nie udawaj, że nie jesteś. Jedną, drugą czy trzecią. Każdy ma jakieś bożki w swoim życiu. I widzicie, to chwała Pana pomoże ci je zidentyfikować. To chwalenie Pana poprowadzi cię do tego, że potem upadniesz na kolana i powiesz, Panie, jak mogę tak się martwić o to? Jak wstydzę się mojego zamartwiania się, skoro Ty jesteś tak wielki, skoro Ty jesteś tak potężny, skoro historia zmierza, jestem w zwycięskiej drużynie. A ja się zastanawiam, tak, co ktoś o mnie tu pomyślał, co tutaj wszystko, nie mogę spać i tak dalej. Na kolana! Im szybciej upadniesz na te kolana, tym szybciej cię Pan podniesie. Tylko nam mówiono, że my jesteśmy usprawiedliwieni, a nie jesteśmy grzesznikami, tak? Więc ty nie upadniesz na kolana. Nie. Jesteś simul justus et peccator. Równocześnie w 100% usprawiedliwiony, równocześnie doskonale kochany i równocześnie w 100% grzeszny i upadły. I te dwie prawdy w jakiś dziwny sposób się wypełniają w tobie i we mnie, w każdym człowieku na ziemi. Nie bój się kolanologii. Nie bój się jej. Tak naprawdę my, to jest ogromne zwiedzenie w ciele Jezusa Chrystusa. Pomijanie wyznania, grzechu. I niech naprawdę ciebie i mnie Pan od tego uchowa. Wiele zła wyrządziło tym. Bo potem się ucieka od Boga i wypiera się rzeczy ze swojego życia. I w końcu trzeci kręgiel. Prośba. Widzicie, studiując prośby w Nowym Testamencie, zauważamy, że przede wszystkim proszone jest nie o te zewnętrzne rzeczy, przede wszystkim, tak? Ale prośby przede wszystkim dotyczą serca. jakby to sumować, żebyśmy my mogli zobaczyć bardziej Jezusa, żebyśmy mieli lepszą relację z Nim i żebyśmy my w naszym charakterze stali się podobni do Niego. Wystarczy przestudiować modlitwy świętego Pawła z listu do Efezjan, z listu do Filipian i z listu do Kolosan. One wszystkie mają jeden mianownik. W żadnej z nich, pomimo że były to kościoły, które miały wiele problemów materialnych, wiele problemów z prześladowaniem, święty Paweł w żadnym z tych listów nie modli się o to, żeby im się lepiej coś działo. Wszystkie te modlitwy są modlitwami skierowanymi na to, żeby poprzez te sytuacje oni stali się bardziej podobni do Jezusa. I teraz uwaga, mówiąc to, nie stawiam kropki, tylko stawiam teraz przecinek. Co postawiłem? Przecinek. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo wiele modlitw w Nowym Testamencie również, które mówią o tym, że Bóg chce działać w naszych sytuacjach i Bóg chce zmieniać rzeczywistość na taką, która jest zgodna z Jego wolą. Tak? Czyli Bóg chce uzdrawiać chorych. Bóg chce uwalniać ludzi ze zniewoleń. I On chce tego bardziej niż ty i ja chcemy. Dlatego pamiętajcie, że postawiłem tu przecinek. My musimy wiedzieć jedną rzecz, że Bóg chce jednego i drugiego. I że podkreślanie jednego nie sprawia to, że ty chcesz mi włożyć w usta, że teraz nie wierzymy tak bardzo na przykład w uzdrowienie. Ja wierzę tak bardzo w uzdrowienie, jak tylko mogę. Wierzę, ale wszyscy wierzymy i tak za mało. Najbardziej uzdrawiać pragnie sam Bóg. I widzicie... Zatrzymajmy się tutaj chwilkę. Przepraszam, jeśli przekroczę dzisiaj pół godziny, ale w jaki sposób... Dacie mi jeszcze kilka minut? Dziękuję. Postaram się tego nie nadużywać często. Tak, ponieważ przyjęliśmy ten czas pół godziny tutaj, żeby trzymać się tej dyscypliny. List Jakuba. Nie macie, bo... Okej, więc nie macie, bo nie prosicie. Uwaga, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to służyć na zaspokojenie swoich namiętności. Ale dalej o modlitwie Jakub też pisał, że Eliasz był... Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje ktoś między wami? Niech przywoła starszych zboru. Niech modlą się nad nienawiściwszego oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary nie tylko pocieszy chorego, mówi Słowo Boże, ale modlitwa z wiary, Słowo Boże mówi, uzdrowi chorego. I Pan go podźwignie. Czyli mamy dwie rzeczy. Pan go podźwignie i będzie uzdrowiony. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Czyli widzicie, jak w tym jednym wersecie Bóg odpowiada na rzeczy związane z sercem człowieka i z jego ciałem, jak Bóg całościowo traktuje ciebie. I dalej, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I tu jest ten znany werset, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jaki jest kontekst tego, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego? Modlitwa o uzdrowienie, modlitwa o wyznanie grzechów. Całościowa modlitwa, nie ta wewnętrzna i nie tylko ta zewnętrzna. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. Tak? Więc widzicie, Biblia nas zachęca, żebyśmy my się modlili usilnie, prosząc. I znów, kiedy wracamy, widzicie, do naszego tutaj tego obrazka. Spójrzcie, to jest tylko obrazek, ale on pięknie pokazuje, jak Jezus usilnie modlił się, ale o co On się tak usilnie modlił? O co? Żeby go ten kielich... Jaka dziwna prośba. Dlaczego Pan Jezus tak się modlił? Gdzie powiedział, Ojcze, Ty wszystko możesz. Jeżeli jest możliwe, żeby to dzieło zbawienia ludzkości dokonało się bez tego, co mi objawiłeś, to jeśli jest jakiś sposób, żeby to się mogło stać, to teraz jest najlepszy moment, zanim mnie pojmali. To pokazuje to stuprocentowe człowieczeństwo Jezusa. To też, słuchajcie, to też pokazuje wiarygodność Pisma Świętego. To też pokazuje to, że Pismo Święte nie jest mitem. Gdyby było mitem, to Jezus byłby przedstawiony jako zawsze wielki, wspaniały bohater. Jako wielki Heros. Jako Herkules. Tak? A tutaj jest pokazany Jezus w pełni swojego człowieczeństwa, który choć wie, jaka jest Boża wola. Widzicie, tak, ja słyszałem te bajki. Nie możesz dodawać na końcu modlitwy, bo jeśli jest taka twoja wola, tak? Znacie to, tak? Możesz dodawać to tylko wtedy, kiedy nie wiesz, jaka jest Boża wola. Słyszeliście to? Czy w tym fragmencie Jezus wiedział, jaka jest Boża wola, czy nie? Dziękuję. Tak? Jezus wiedział, jaka jest wola Boża. Tak. Ale usilnie modlił się, żeby go ten kielich ominął. Że jeśli jest to możliwe dla Boga, który wszystko może. Ale w tym wszystkim poddał się, bo powiedział, ale nie tak jak ja, ale tak jak ty, niech się stanie. Widzicie, to jest ten piękny balans w modlitwie, więc ty i ja, my modlimy się. Usilnie o to, czego naprawdę pragniesz. Widzisz, że tak bardzo tego chcesz i zastanawiasz się, ja się o to mogę modlić, nie? No przy pastorze mogę się modlić, nie mogę. Tutaj co? Tutaj. No do mnie pastorze przy okazji. Wiecie co? Ja módl się o to usilnie. Jezus ci mówi nawet, że możesz się o to módl się. Ty się za słabo modlisz o uzdrowienie. Wiecie, jak święty Augustyn, kiedy mówiliśmy tu, taki mieliśmy cykl, nie wiem, czy pamiętacie, o cudach. I cytowałem wam Augustyna, dzisiaj tylko wam w skrócie powiem, który opisywał, to jest taka wielka, ogromna jego praca, Państwo Boże, jeden z rozdziałów dotyczy takiego ponadnaturalnego działania, że za czasów Augustyna było bardzo dużo cudów, więcej niż on myślał, że jest. I zobaczył swojego przyjaciela, który miał bardzo ciężką operację i miał mieć bez znieczulenia. I jak ten człowiek wołał o uzdrowienie, Augustyn mówi, to jak człowiek tak woła, to ja nie wiem, ale jak ktoś ma nie być uzdrowiony po takim wołaniu, to nie wiem, kogo już Bóg w ogóle mógłby uzdrowić. I co się stało? I został uzdrowiony. I Augustyn zwrócił uwagę na to ogromne wołanie. Więc widzicie, kochani, jeśli ktoś jest chory, módlcie się bardziej o uzdrowienie. Módlcie się bardziej o cuda. Bardziej, nie mniej. Ale jeśli z jakiegoś powodu w końcu to nie nastąpi, to też pamiętajcie o jednym, że w końcu mówimy, nie moja, ale twoja wola niech się stanie, Panie. Tak? I tak Bóg wszystko obróci ku dobremu. I widzicie, na koniec tylko wam powiem, na samym początku, kiedy zacząłem żonglować trzema tymi kręglami, to upuściłem jeden. Więc to, że moje modlitwy są wysłuchiwane, to nie dlatego, że jestem perfekcyjnym żonglarem i ty. Bo nie jesteśmy. Ale chcę powiedzieć, że jest ktoś, kto jest. Że dzisiaj Jezus Chrystus jest po prawicy Ojca w niebie. Co On tam robi? On się za nami wstawia, czyli On się razem z nami modli. Twoja modlitwa jest dzisiaj wysłuchiwana nie dlatego, że jesteś perfekcyjnym żonglerem, ale dlatego, że żonglujesz najlepiej, jak potrafisz. Pan chce cię nauczyć lepiej, ale to wciąż będzie i tak dziecinna żonglerka. I bardzo dobrze, że tak będzie. Dlatego, że Jezus Chrystus żongluje perfekcyjnie. I On udoskonala swoim wstawiennictwem przez Ducha Świętego twoje modlitwy. I właśnie ze względu na Jego ofiarę i na Jego wstawiennictwo twoje i moje modlitwy są wysłuchiwane i w tym my odpoczywamy.